Zestawy prezentowe. Łatwy gotowiec. Przychodzi i z głowy.
sklepkolonialny.com
Studio Dziki Zachód.
Szumi.
Dzień dobry.
Szumi dookoła las. Nie, siedzisz w studni od studni.
Siedzę rzeczywiście w studni. Wynająłem sobie salę konferencyjną w hotelu, bo nigdzie nie dało się posiedzieć w ciszy, a wicher dzisiaj taki, że byłoby tak, gdybym usiadł na zewnątrz.
Studnia jest głęboka?
Tak, dosyć. Tutaj mają pod sufitem jakieś takie cudeńka powieszone. No sala konferencyjna wynająłem sobie w hotelu. Uprzejmie się zgodzili na to. Pojechałem przez Amerykę, trochę zygzakiem, a trochę wężykiem pojechałem. Zobaczyć inną prerię niż moja. Zajrzeć, co tam w Meksyku, jednym okiem. Ogólnie piękny świat. To... I mam przed sobą gazetę lokalną z prerii nadmorskiej, bo jest coś takiego jak preria nadmorska również. No po prostu wielkie łąki, gdzie się pasą stada, tak jak na prerii głębokiej mojej, tej, co państwo z Dzikiego Zachodu i z Westnerdów znają. Natomiast ta jest bezpośrednio nad Zatoką Meksykańską, przylega do morza i to jest takie trochę dziwaczne. To są też ogromne tereny łowieckie i mam właśnie taką gazetę, która pisze, jak wszystkie gazety w Ameryce tego typu, że to jest największa gazeta na temat myślistwa i łowienia ryb. W Teksasie ta jest akurat największa, ale dwie strony dalej jest jakaś zakładka, że w Oklahomie jest największa i jeszcze dalej, że w zasadzie to w całych Stanach Zjednoczonych jest największa ta gazeta. I ona ma wyłącznie informacje sformatowane tak, jakby to był przegląd sportowy, który ma tylko o sporcie i tam nic nie ma o Obamie, ani o Trumpie, ani o niczym takim. Tu jest tylko właśnie, że trochę niskie temperatury na niektóre gatunki ryb, na które właśnie sezon otworzono teraz, ale tutaj zdjęcia z tuńczykami ludzie mają. Na dole jest sezon na kaczki, wszyscy walą w kaczki i jeszcze sezon, bo teraz sezon na wszystko otworzyli niedawno temu. Tutaj datę muszę zobaczyć. November 13 jest napisane na tej gazecie, ale właśnie rozpoczęły się wszystkie sezony wszędzie na wszystko, co tylko jesienią. I po prostu walą szczelby i na rogatę można, i na te, co skaczą i fruwają. I teraz przejdę do sekcji, gdzie są zdjęcia dzieci z psami, bo o psach też jest artykulik taki. Otóż w momencie, kiedy polujesz na coś w rodzaju żurawia, muszę podnieść okular, no, żeż jak to się nazywa? Cranes, no to żurawie, to nawet dobrze zobaczyłem na pierwszy rzut oka, chociaż inne niż moje na kociewiu, bo ani czarne, ani białe, tylko takie szaro-fioletowe i mają czerwony kapturek, trochę jak u nas dzięcioł. I one mają długie dzioby siłą rzeczy i w związku z tym psy, które ci przynoszą takiego żurawia, do którego puknąłeś, mają psie gogle pozakładane, żeby drugi żuraw go nie dziobnął w oko. Bo psa, którego trenowałeś przez kilka lat, żeby ci przynosił kaczki, skacząc po bagnach i inne ptaszki, ten pies jest cenny. Włożyłeś w niego mnóstwo wysiłku, czasami pieniądze na trenera wydałeś, więc są gogle dla psów, żeby ptak oka nie wydziobał w czasie akcji.
I maseczki.
Mam opowiadać... Mama opada, nie, maseczek nikt nie nosi tutaj. Normalne śniadanie zjadłem dzisiaj w hotelu, dlatego je zjadłem, bo normalnie śniadań nie jadam, ale tak mnie wnerwiało, że w wielu hotelach nie dają śniadań, tylko w zamkniętej torebce, twierdząc, że w tej torebce nie ma COVID-u, dają ci i możesz tych torebek wziąć ile chcesz, bo to jest Ameryka, więc nie jest tak jak w pociągu PKP w Polsce, że zapłaciłeś biliardon za bilet do Poznania w najdroższej klasie i pan przychodzi i mówi, że ci się w ramach biletu należy jedno ciasteczko, jedna herbatka. To jest akurat hała. Herbaty
to,
mogliby lać po
to
prostu.
To masz nie jak to w pierwszej klasie oczywiście, bo Wojciech Cejrowski tylko pierwszą klasą jeździ. W drugiej klasie jest woda mineralna, gazowana albo niegazowana.
No tak, ja mówię o tym najdroższym bilecie. Jak jadę na występ, to artysta ma być niewygnieciony i niewymęczony przed występem, więc warto jest zainwestować 200 zł dodatkowych w lepszy bilet PKP. To mówię do wszystkich organizatorów początkujących, bo jak już ktoś zorganizował parę występów, czy to Bałtroczyka, czy kogokolwiek, to wie, że artysta ma przyjechać uśmiechnięty, szczęśliwy, że się łatwo jechało, szybko, niespóźniony. Jak go puścimy towarowym, to się spóźni, więc trzeba puścić najlepszym możliwym pociągiem, żeby artysta nam się nie zużył przed występem. Na występie ma się zużyć, a nie przed występem wygnieciony wejść na scenę, bo nie sprzedamy biletów na kolejny występ, logiczne. Więc tak, Cejrowski jeździ klasą lux nawet, nie tylko pierwszą, jak jeździ na występy i stąd wie takie rzeczy. Więc to jest chwała, że w Polsce, wracając do wątku, z którego mnie Krzysztof Skowroński zrzucił, że dają jedno ciasteczko i że się jedna herbatka naleje. Mógłby jeździć ten PKP-owiec tam, no przecież co, będzie siedział w tym warsie i w stołek siedział tyłkiem? Niech jeździ z tą herbatą i niech rozlewa. No ile co, to więcej wody trochę zużyją. Naprawdę to jest taki wielki koszt dla PKP, żeby dać ludziom tyle herbaty. A ile kto jest w stanie herbaty wypić? Na czym oni oszczędzają? Na kiblu, że za dużo wody, spłuczki potem będzie, jak się herbaty opiją w pociągu, no bez sensu.
No ja więc wiem, ja wiem. Ile torebek zabrałeś ze sobą? Powiedz, dla siebie, dla brata, do przyjazdu do Warszawy, gdzie by ile? 5, 7, 9?
Jakich torebek?
No z tym śniadaniem. A nie, bo
nie, bez... torebek... Torebek w innych hotelach było tak, gdzie tam do jakiegoś miasta wjedziesz, gdzie jest merem demokrata, to tam ograniczenia na COVID i tak dalej. Wszyscy mają gdzieś te ograniczenia, no ale są wprowadzone, żeby ci mandatu sanepid nie wlepił, to się tam na jedno oko stosują. No i jajecznicę ci muszą w worku podać i se masz zabrać do pokoju, tam w mikrofalówce podgrzać czy coś, czy wyjeść z tego worka. No i możesz tam chodzić tak jak normalnie, możesz 5 dokładek sobie wziąć tej jajecznicy. Ale sam fakt, że to jest zapakowane w torebkę, jest tak bezsensowny, bo przecież ten, kto pakował w torebkę, to równie dobrze mógł na talerzyk napakować. I to, na to samo wychodzi. Te osoby, które przyszły po torebkę, jak brały torebkę, to przecież macnęły też inną torebkę, niechcący nawet, potarły albo naoddychały się na tę inną torebkę. Więc jaka jest różnica, czy to będzie tak jak zawsze było na normalnej patelni, z której sobie sam nakładasz, czy to w tych torebkach jest rozłożone i tak ci sami ludzie przychodzą to macać. Bez sensu kompletnie. No ale dzisiaj byłem w hotelu, w którym śniadanie było po staremu i normalnie, bo tutaj widocznie tym burmistrzem jest nie kretyn kompletny. I w związku z tym zjadłem to śniadanie, bo było normalnie podane. I tam zafasowałem tę gazetę.
Też za darmo.
Tak, aby są hotele takie, które nie wykładają gazet. Na szczęście nie wykładają lewackich. USA Today była taka gazeta kiedyś bardzo fajna, potem się zlewaczyła, tak jak przez 15 sekund Gazeta Wyborcza. Na początku, jak jeszcze przez ludzi była robiona, to była fajna. W tym czerwcu tam 89 roku, kiedy to była prawdziwa Wyborcza gazeta i myśmy ją pisali. A potem, jak już ją przejęła organizacja Michnik i spółka SS, czy ZOO, czy jak to tam się nazywa, to już się zepsuła i USA Today przestało się rozdawać w hotelach, zawsze było za darmo wyłożone, żeby nie roznosić choroby. Nie napisali której, napisali, że w związku z roznoszeniem choroby oni się nie rozdają. To się ucieszyłem, bo mnie się wydaje, że to nie o COVID chodzi, tylko roznosili umysłowe choroby w tych gazetach. Ale gazeta dla myśliwców leżała normalnie, mogłem sobie wziąć i mam ją. I teraz jadę dalej do sekcji, uwaga, jakiej to rybna sekcja, to państwo znają, tylko ryby inne. Faceci we trzech złapali 11 tuńczyków, z czego każdy z nich trzyma ledwo trzy największe. I te trzy największe są większe od tych gości, którzy trzymają te tuńczyki. To tak jak ktoś łapie rybkę i pokazuje, taka ryba, to nie byłby w stanie tego tuńczyka pokazać, bo by se musiał od kolegi odrąbać pół metra ręki i doczepić do swojej ręki, żeby mu na długość starczyło. Więc oni tak do góry ręce wyciągają i te tuńczyki takie ciężkie, więc oni dyszą na tym zdjęciu, a tuńczyk i tak się opiera o podłogę i facet nie ma już rąk, żeby wyżej podnieść i pokazać, patrzcie, jaką rybę złapę. To tak z jednej łódki tyle ryb. Teraz sekcję dziecięcą jeszcze chciałem państwu pokazać. I teraz tak, Peyton Land, lat 5, zastrzelił swojego pierwszego koziołka. No taka sarenka z różkami, powiedzmy, dla osób, które nie strzelają, to po polsku koziołek. Poniżej jest Celestyna, Celesty Boyd, lat 11 i ją tu w gazecie pokazują, bo ona na pierwszym swoim polowaniu zastrzeliła dwa byki W sensie z takimi dużymi rogami, że dorosły, że nie mały koziołek, tylko normalny jeleń, po naszemu by się powiedziało. Więc dwa duże jelenie i ma tu zdjęcie z tymi dwoma dużymi jeleniami. Jednego puknęła i potem drugiego na jednym polowaniu. Poniżej fotografia razem z statusiem. Ta dziewczynka 11-letnia bez rodziców, natomiast ci tam pięciolatkowie i tak dalej to z rodzicami muszą iść na polowanie. Liam Kochleffer, bardzo trudne niemieckie nazwisko. Mogłoby to nazwisko służyć do produkcji jakiejś trucizny na robactwo. Kochleffer, lat 6, słodki chłopiec, ubrany w kamo i prawie go nie widać na tle lasu. Na pierwszym swoim polowaniu zaszczelił sarnę, która jest cięższa od niego 6 razy co najmniej. Dobra, nie koniec jeszcze, coś miałem. Bo teraz przechodzimy do sekcji polowania z łuku. I tutaj pokazują chłopca, lat 7, który zabił z łuku, a obok pokazują innego chłopca, lat 11, który z kolei zabił na bardzo wielką odległość. Na 200 metrów przez lunetę zabił zwierzę. I pokazują jeszcze dziadka, lat 87, który w miejscowości Lubbock, to jest w Teksasie, zabił swojego pierwszego bizona. Upolował, no zabił to złe słowo. I piękna pani studentka, lat 21, też coś zastrzeliła. No to już starczy na razie. No i do kaczek walą i do wszystkiego innego, co się rusza. Poczytam tę gazetę za tydzień, będę miał może więcej ciekawych informacji szczegółowych jakichś. Na przykład jakie są promocje i na co. Czy wędkę ze szczelbą można kupić w kupie?
A ty bez strzelby pojechałeś nad Zatokę Meksykańską.
Ale po co mam taszczyć, jak mogę Marta i kupić? To, nie, to jest tak, jakby no, butów zapomniałem, kaloszy, a zaczęło padać. No to idę do sklepu i kupuję. No nie widzę jakiegoś problemu.
Pójdziesz do sklepu i kupisz?
No jak tutaj właśnie tak się zastanawiam, czy się nie puknąć. Jeszcze mam jeden tak dzień albo dwa, mogę się poślimaczyć. To jak będę jechał teraz przez takie pustkowia zupełne, i tam czasem wystawiają po prostu kartkę przy furtce ze swojej do rancza, że można do nich wjechać na polowanie. I tam coś im się płaci, jakiś drobny grosz i można sobie u nich na ranczo wtedy zapolować. Licencję łowiecką w każdym stanie można kupić, na przykład w Walmarcie. Urzędową licencję, bo różne stany mają różne przepisy i tam ci dadzą ulotkę i ci powiedzą, na co w danym sezonie można polować. Tak jak u mnie w Osieku można w sklepie spożywczym kupić zezwolenie na łapanie ryb. Też są w Polsce licencje takie, że jak na prywatnym jeziorze łapiesz, to musisz komuś zapłacić. No to tutaj się wjeżdża do jakiegoś sklepu spożywczego i się kupuje licencję. Więc jak zobaczę ogłoszenie na furcie u kogoś w dobrej cenie, że zaprasza, to pewnie mi też i broń pożyczy. Nie muszę zaraz kupować wszystkiego, tylko amunicji z 5 kilo trzeba kupić. A co?
A tak się pytam.
Czemu pytasz?
A tak.
Tak się pytam. No weź w samolot przyleć, to cię zabiorę na polowanie i będziemy mieli obok tych normalnych dzieci lat 5, 7, 8. Krzysztof Skowroński lat 108 upolował pierwszego swojego jelenia. To wszyscy będą myśleli, że to jest prima aprilis, że w takim późnym wieku.
Tak, bo już pewno nie jednego jelenia upolowałem.
Ty raczej rozjeżdżasz jelenie. To jest kategoria taka na autostradzie szybkiej.
To co, szybko jakąś piosenkę i zajmiemy się polityką amerykańską.
Z przyjemnością. To też była część polityki amerykańskiej. Opowiedziałem Państwu w gruncie rzeczy o tym, że to jest wolny kraj i nawet jak jest spętany tym zjawiskiem ogólnoświatowym, jaka jest pandemia, to tu się życie toczy takie, że u nas, nie wiem, czy jeszcze wychodzą te wszystkie pisma dla wędkarzy, skoro nie wolno było do lasu wyjść, nawet na grzyby, no. A tutaj życie normalne trwa. Dzisiejszy zestaw piosenek, oczywiście nam się wszystkie cztery nie zmieszczą, ale o rednekach opowiada i zaczyna się od takiego postulatu, żeby rednek osiadł w Białym Domu. I powiem Państwu, że pomimo, że Donald Trump to był miliarder, to jednocześnie jest rednekiem, czyli takim normalnym gościem z prowincji, który rozumie, czym są podatki, czym są zakazy, nakazy, że państwo powinno siedzieć zamknięte w Waszyngtonie i się nie wtrącać, co na naszym ranczu się dzieje. Put a redneck in the White House.
Studio Dziki Zachód.
Ładna piosenka, ale wygląda na to, że Redneck wyprowadzi się z Białego Domu.
Wiele na to wskazuje od dłuższego czasu, natomiast jeszcze nie wiemy na pewno. No, na razie przegrywamy kolejne batalie, bo było tak, że Donald Trump prowadził kampanię wyborczą i organizował wiece wielotysięczne, a w tym czasie demokraci nie prowadzili kampanii wyborczej, tylko przygotowywali się do wyborów. I w ostatniej chwili, nawet na 30 dni przed wyborami, za pomocą różnych sztuczek wprowadzali zmiany w prawie wyborczym. I stąd te protesty sądowe Donalda Trumpa i te protesty uliczne. Ludzie wiedzą, że zostali oszukani za pomocą różnych sztuczek. No, w momencie, kiedy we wszystkich Stanach widzimy ogromną przewagę Trumpa i potem nagle zamyka się na noc liczenie. To, że została zrobiona przerwa w liczeniu, to już jest dziwaczne, ale wprowadzono przepisy tu i tam, tam gdzie trzeba je wprowadzono, że można, no, można przerwać, pójść spać i potem wrócić rano, niech jeden strażnik tego pilnuje. No i wtedy obserwatorzy ze strony Trumpa się rozchodzą, a ci, którzy mieli liczyć głosy, dostają sygnał po 30 minutach, wiecie co, to już jak zjedliście ciastko i kanapki, to cofnijcie się z powrotem, zaczniemy liczyć dalej, bo przyjechała ciężarówka z głosami oddanymi pocztowo. I przyjeżdża ciężarówka w przeróżnych pudełkach, nie poczty państwowej amerykańskiej, popakowane, poporcjowane głosy wyłącznie na Bidena przyjeżdżają. No i ci ludzie, którzy liczą głosy, niektórzy z nich nie wytrzymali, zgłosili się do Trumpa, powiedzieli, byłem świadkiem czegoś takiego i pod przysięgą w sądzie, z zagrożeniem kary do 5 czy 10 lat więzienia za krzywoprzysięstwo, zeznam, co widziałem. Że cofnęli nas do liczenia. W tym czasie obserwatorzy Trumpa poszli do domu, bo wiedzieli, że mają wrócić o 9 rano. Nie było ich i w tym czasie przyjechały furgony z głosami i wśród tych głosów nie było przypadkowego rozrzutu, tylko same Bideny przyjechały. A w dodatku część tych głosów, ja opowiadam historię z kilku miejsc, to nie była jedna dziwna historia, tylko w wielu miejscach zdarzył się ten sam scenariusz, że te głosy oddane na Bidena, które przyjechały furgonami o 3 nad ranem i zmieniły wynik, one na przykład wyglądały na zrobione z drukarki, że były identycznie wypełnione i bardzo poprawnie. Normalnie jak się wypełnia, to się coś krzywo postawi, znaczek jakiś, wichajster, a tutaj albo ktoś wypełniał wyćwiczonym ruchem hurtowo jedno po drugim, jakoś maszynowo, albo odbite na ksero. I kolejny dziwny przypadek i też powszechny, że ludzie oddawali głosy wyłącznie prezydenckie. To jest karta wyborcza, na której można zagłosować na wielu kandydatów na różne stołki naraz. No na przykład na kongresmenów i senatorów i na prezydenta przy okazji. I nagle ktoś, no, normalnie ludzie wypełniają wiele pozycji, nie głosują tylko na prezydenta. Rzadko się zdarza, żeby ktoś głosował wyłącznie na prezydenta, innych rzeczy nie wypełniał. A tutaj cała masa takich głosów i to dziwne, że w tym roku akurat się takie pojawiły. Dziwne, że przy głosach oddawanych pocztowo procent błędu kiedyś był 3%. 3% tych kart wysłanych pocztą, wypełnianych samodzielnie w domu, odrzucano ze względu na błędy proceduralne jakieś. I to był normalny od wielu lat obserwowany procent. Jak ludzie sami w domu wypełniają, nie mają kogo zapytać, czy się podpisać, czy się nie podpisać i co zrobić, no to popełniają 3% błędów. W tym roku błędy w tych masowo wysyłanych kartach to było 0,10-krotnie mniej. No jak to możliwe, że nagle się robi 10% mądrzejsze społeczeństwo z dnia na dzień w wypełnianiu kart wyborczych? No takie zjawiska się nie zdarzają. Jest cała masa takich rzeczy, natomiast kiedy Trump, bądź nie tylko Trump, obywatele wnoszą pozwy do sądu, to sądy teraz odpowiadają coś takiego. Nie przyjmujemy tej sprawy do rozpatrzenia, nie chcemy oglądać waszych dowodów w tej sprawie, w ogóle nas to nie interesuje. I odwołaj się do wyższej instancji i niech ta wyższa instancja nas pouczy, ale jakim prawem nawet nie zrobiliście pierwszego przesłuchania. To pierwsza instancja. A w drugiej instancji bardzo często, bo upływa miesiąc, upływają 3 tygodnie, upływa 10 dni, płynie trochę czasu. W drugiej instancji już się dowiadujemy, zgłaszając te wszystkie nieprawidłowości na masową skalę, w milionach głosów nieprawidłowości. Sąd odpowiada, ale nie da się już dzisiaj oddzielić głosów sfałszowanych od niesfałszowanych.
W związku z tym my tej sprawy nie przyjmujemy do rozpatrywania, bo byłoby to marnowanie czasu sądu i pieniędzy sądu, bo wynik byłby honorowy. Sąd uznałby, tak, miały miejsce masowe oszustwa wyborcze, ale sąd nie ma władzy powtórzyć wyborów, cofnąć wyborów. Sąd nie ma możliwości odcedzenia głosów fałszywych od niefałszywych, bo już spakowano paczki, zapieczętowano, policzono głosy i nie wiemy, które były z tej dosypki z furgonu, a które oryginalne i prawdziwe. I ponieważ nie jesteśmy w stanie już tego, no to w związku z tym nawet się tą sprawą nie będziemy zajmować. No to w takiej sytuacji jest Trump, to musi trafić do Sądu Najwyższego, bo Sąd Najwyższy mógłby stwierdzić, że ze względu na skalę tych nieprawidłowości, tak, chcemy przesłuchać świadków i skala jest na tyle ogromna, że podejmujemy bardzo heroiczną decyzję powtórzenia wyborów.
Przynajmniej w niektórych prawdopodobieństwo? Stanach.
Prawdopodobieństwo tego, nikt nie wie, jakie jest, bo to zależy, czy to trafi do Sądu Najwyższego i co ostatecznie trafi do Sądu Najwyższego, ile tych protestów uwalą po drodze. Jest też coś takiego jak napór zjawiska statystycznego. Otóż jeżeli tych odrzuconych pozwów będzie 15 tysięcy w całym kraju, no to z tym fantem też trzeba coś zrobić, że wszystkie sądy w 15 tysiącach przypadków odrzuciły, nawet nie chciały przesłuchiwać świadków w całym kraju, odrzucają protesty, pomimo że ludzie z dowodami przychodzą i pod przysięgą i pod zagrożeniem więzieniem gotowi są przysięgać, co widzieli, i wszystkie sądy odrzucają, to będzie przekręt kolejny i być może ktoś zdecyduje, Sąd Najwyższy, że no nie możemy w 15 tysiącach przypadków obywatelom powiedzieć, nawet waszej sprawy nie będziemy oglądać.
Ale co,
nie umiem odpowiedzieć na twoje pytanie.
Nie wiem, czy widziałeś wywiad, którego udzielił prezydent Donald Trump. Czy pozostają mu tylko takie skargi, jak podczas tego wywiadu dla Fox News? Wybory prezydenckie były oszustwem. To powtarza prezydent Trump, ale właściwie co więcej może powiedzieć i co więcej może zrobić?
No, musi się przebić ktoś z ekipy Trumpa, ktoś z prywatnym pozwem, musi się przebić przez dwie instancje i moim zdaniem do Sądu Najwyższego musi się przebić. Wtedy nagle nie da się już tej sprawy zamiatać pod dywan, mówiąc, że a tam jakiś Pensylwanii, tam jakiś jeden pozew, a tam 23 pozwy w Nevadzie, no dobra, no coś tam. Bo to są wszystko rzeczy dla całego narodu odległe. Mało kto mieszka w Nevadzie i ludzie sobie myślą, dobra, tam Nevada, ale przecież we wszystkich innych stanach było w porządku. Natomiast gdyby udało się przebić z czymkolwiek do Sądu Najwyższego, no to wtedy Trump ma większe szanse na dojście do prawdy i nie jest to prawda, na której zależy wyłącznie Trumpowi. Ponad 70 milionów ludzi zagłosowało na Trumpa. Ignorowanie tego wielkiego ruchu społecznego, który się pofatygował na obecnego urzędującego prezydenta zagłosować. Rzadko jest tak, że w drugiej kadencji głosują, więcej głosów się oddaje. No facet już coś nabroił w pierwszej kadencji, coś nam obiecał, a nie wykonał. To są normalne zjawiska, a Trump wszystko, co obiecał, wykonał. Nigdzie nas nie oszukał i w związku z tym więcej ludzi poszło zagłosować na Trumpa w drugich wyborach niż w tych pierwszych. I poszły grupy społeczne, które wcześniej nie głosowały w ogóle, które wcześniej nie głosowały w ogóle na Republikanów, które wcześniej głosowały przeciwko Trumpowi i one się publicznie przyznawały. Tak, poszedłem na Trumpa zagłosować, zobaczyłem w portfelu wyniki i tam w ogóle nie ma o czym gadać. Zagłosowałem na niego w drugiej kadencji. Jak jechałem zygzakiem przez Amerykę, liczba flag i znaków za Trumpem, które wiszą do tej pory, jeszcze po wyborach, wszędzie. Zaskakujące, że wjeżdżasz do jakiegoś miasteczka małego i tam jest napisane tam miasto Bishop, powiedzmy. I przy wjeździe do tego miasta jest wielki transparent miasto X za Trumpem. Całe miasto na swoim wjeździe, całe miasto jednogłośnie postanowiło postawić ogromny transparent, że my wszyscy w tym mieście, 20 tysięcy ludzi, zagłosowaliśmy na Trumpa. I tego rodzaju zjawiska obserwujesz, a nie widziałem nigdzie zjawisk odwrotnych na Bidena. Jakieś pojedyncze naklejeczki czasami na jakimś samochodzie ktoś ma i to wszystko, ale nie, nie było ruchu społecznego za Bidenem, bo tak jak mówię, Trump prowadził kampanię, jeździł po całym kraju, a demokraci przygotowywali się do wyborów, dwie różne rzeczy. Trump bronił swoich idei, swoich tez, mówił co zrobił i co jeszcze zrobi, a oni w tym czasie zmieniali przepisy wyborcze.
Ale,
w ostatniej chwili niektóre...
Nie zmienia to faktu, że ponad 70 milionów ludzi zagłosowało na Bidena.
Właśnie zmienia, bo nie wiemy tego. Naszym zdaniem nie zagłosowało, tylko dosypywano głosów. Naszym zdaniem liczy się to, co było widać o 9 wieczorem, czy o 12 w nocy, a nie o 3 nad ranem, kiedy nagle... zgodnie z nowymi przepisami, o których nikt wcześniej nie słyszał i nie mógł się na nie przygotować, przepisami wprowadzonymi nieprawnie, bo w Ameryce wyborami zarządza wyłącznie wybieralny, lokalny bądź centralny parlament, legislatura. Wyłącznie Izba Ustawodawcza nadzoruje i zarządza wyborami. Wyłącznie wybrani ludzie. Czyli u nas by było posłowie, tylko oni, nie żadna komisja, nie nikt taki, nie sędzia, nie ma prawa sędzia zarządzać wyborami. Tylko musi to robić legislatura. W związku z tym, jeżeli sąd nagle wydaje jakiś przepis, że można przyjmować karty wyborcze bez weryfikacji podpisu, czyli przychodzi pocztą karta, wypełniona karta do głosowania i nie sprawdzamy poprawności podpisu, na tej kopercie, w środku tam jest miejsce, gdzie osoba, która głosowała, ma złożyć podpis i powinno się sprawdzić ten podpis, czy ta osoba istnieje w rejestrze i czy w rejestrze, w którym ją mamy, podpis jest taki sam jak na tej kopercie. Chodzi o to, żebym ja nie mógł sąsiadowi ze skrzynki wyjąć albo wyprodukować sobie kart wyborczych, nie wiem skąd, 10 tysięcy, i podpisać dowolnym podpisem i wysłać na Bidena. Żebym nie mógł zrobić takiego oszustwa, to weryfikacja podpisu musi się odbyć. Zniesiono ją w wielu miejscach kluczowych. Czyli nie musiałeś nic nigdzie podpisywać, po prostu przychodzi wypełniona karta wyborcza. Czyli ktoś mógł nazbierać tych kart 10 tysięcy, albo skupić je z rynku, albo ukraść gdzieś, wypełnić po swojemu, wysłać i to było w cudzysłowie legalne, bo jakiś sędzia lokalny powiedział, nie weryfikujemy podpisu, bo jest COVID i tam nie będziemy tych przeglądali tego wszystkiego, czy się pozarażamy, po prostu jak przyjdzie jakaś karta wyborcza, to od razu ją uznajemy bez weryfikacji podpisu, że jest OK. I nagle w pewnych okręgach wyborczych oddano więcej głosów, niż było wyprodukowanych w tym okręgu kart wyborczych. Każdy okręg wyborczy ma jakąś liczbę kart wyborczych. I jest wiele tysięcy więcej kart wsypanych do urny, niż istniało kart w tym okręgu. No to z takimi zjawiskami mamy do czynienia. W związku z tym mówienie, że na 80 milionów ludzi oddało głosy na Bidena. I ja kwestionuję, bo nie wiemy, czy ktoś te głosy oddał, czy je wyprodukował. A wiemy, że wiele z tych głosów ktoś wyprodukował. No to przynajmniej część z tych głosów jest wyprodukowana.
Tak jak wiemy, albo przynajmniej możemy się domyślać, że prezydent Trump jest coraz bardziej samotny w tej walce, bo w tym wywiadzie telewizyjnym zarzucił bierność FBI oraz Ministerstwu Sprawiedliwości, czyli tak jakby miał świadomość tego, że jest otoczony przez zdrajców.
No ale to nie jest nowa świadomość, bo przecież tak zwane bagno, swamp, które oczyszczał w Waszyngtonie, ono istnieje, ono nie zniknęło. FBI, Trump nie przejął jedno osobiście, wsadził tam trochę swoich ludzi, tych, których może mianować prezydent, natomiast cała masa agentury wcześniejszej tam sobie siedziała z czasów Obamy i z czasów wcześniejszych jeszcze urzędników. Nie bardzo się Clinton od Busha czymkolwiek różnił, poza tym, że jeden był demokrata, drugi republikanin, ale jeśli chodzi o politykę waszyngtońską, to nie przeszkadzali sobie nawzajem. To tak jak u nas PO i PiS. Oni się kłócą publicznie dla nas i na pokaz, ale ja nie widzę powsadzanych do więzienia przestępców z PO za pomocą PiS-u. No i minęły 4 lata i potem mijają następne lata i ja czekam, kiedy powsadzają do więzienia tych, przeciwko którym, zanim objęli władzę, to przeciwko którym mówili, przecież to ich należy powsadzać za te wszystkie przestępstwa. No i nikt nie jest wsadzany, jakoś nie obserwuje masowego zjawiska. Donald Tusk nie siedzi w więzieniu, a obietnice były, że mu się należą przeróżne trybunały. No i tutaj było tak samo. I Trump przychodzi, nie jest tak, że wymieni 100% pracowników FBI, więc słusznie powiedział, że no FBI powinno się tymi sprawami zajmować, jeżeli były federalne oszustwa wyborcze na masową skalę. Fałszowanie głosów, jeżeli było, to FBI powinno się tym zajmować i prokurator generalny. I tutaj Trump wskazał palcem i prokurator generalny nie wszczyna śledztw, nic o tym nie wiemy i to mi się nie podoba jako prezydentowi. Ale ponieważ urzędował będę jeszcze przez miesiąc tylko oficjalnie, to już teraz nie będę wymieniał prokuratora generalnego, bo zanim nowy wejdzie w swoje obowiązki, to się i tak skończy kadencja. W związku z tym tak, jestem w sytuacji patowej, bo pochłania mnie bagno. Tak tyle stwierdził. Ale Trump jest stary gracz, może coś jeszcze trzymać w rękawie, o czym nie wiemy i teraz osłabia przeciwnika poprzez takie zeznania, no rzeczywiście, tu mnie pokonaliście i tu mnie pokonaliście. On tak wielokrotnie robił w Nowym Jorku, jak nie chcieli mu dawać zezwoleń budowlanych. No to tam organizował konferencje prasowe i opowiadał, no tu mnie pokonał ten urzędas i tamten urzędas, nie cierpię ich obu, to są durnie i jeszcze ten trzeci mnie pokonał i tak. I oni już otwierali szampana, udało nam się Trumpa ograć, a on potem wyciągnął jakąś kartkę z tylnej kieszeni i spodni, mówi ale i ja czekam na takie ale, bo może coś wyskoczy jeszcze.
A teraz wyskoczy piosenka.
Wyskoczy, z przyjemnością wyskoczy. Otóż redneck, jak Państwo słyszą, to nie jest burak ze wsi, który nic nie umie. Polski burak ze wsi dzisiaj też ma skomputeryzowany kombajn, którego Państwo nie umieliby za pomocą swojej komórki obsłużyć, a polski rolnik jest w stanie za pomocą swojej komórki puścić traktor i zrobić orkę na polu, które ma zaprogramowane. Więc dzisiaj burak to jest high-tech. Redneck.
Studio Dziki Zachód.
I
w tym czasie Joe Biden ogłosił, jaki jest skład zespołu prasowego i z dumą poinformował, że będą to same kobiety.
Tak, i z dumą też informował wcześniej, że te wszystkie obrzydliwe osoby, które za Obamy musieliśmy znosić przez 8 lat, że też u niego będą rządzili. No, bagno wróciło. Rozczarował też tych radykałów wszystkich, że ich nie zatrudnia, tych bandytów z ulicy, BLM-ów i innych takich. Zobaczymy, co z tym będzie, bo oni będą atakować w parlamencie. Natomiast ciekawa obserwacja jest taka, jak ktoś wierzy w wynik Bidena wyborczy, że po 8 latach Obamy ludzie odrzucili kontynuację Obamy, no bo nie wygrała Hillary Clinton, odrzucili kontynuację Obamy i nagle na Bidena, czyli na kontynuację Obamy teraz głosuje więcej osób niż zagłosowało na Obamę. Nagle 80 milionów ludzi zagłosowało, Obama nie miał tyle głosów na siebie oddanych, co oddano na popłuczyny po Obamie, czyli na Bidena. I nagle im się podoba ta polityka, którą odrzucili 4 lata temu, no mało prawdopodobne. No i to takich tam zgłasza. Jest tam troszkę nadziei. No, przeżyliśmy 8 lat Obamy jakoś, niszczono Amerykę na masową skalę. Na świecie cała masa brzydkich rzeczy się zdarzyła przez zaniechania różne Obamy i przez rozdawanie pieniędzy Iranowi i tak dalej. No to może jakoś przetrzymamy 4 lata Bidena, gdyby do tego nie daj Boże doszło. Natomiast Trump donikąd nie odchodzi. To będzie pierwszy przypadek, kiedy w Ameryce jest gabinet cieni i cały czas ich będzie recenzował i budował swoje zaplecze i wystartuje za 4 lata. Wolno mu, bo 2 kadencje po obecnych poprawkach do konstytucji może każdy odsłużyć. Kiedyś można było w nieskończoność, teraz tylko 2. No to jedną odsłużył. Gdyby teraz odpadł, to się będzie 4 lata przygotowywał do następnych wyborów. I w tym czasie oni będą mieli trudne życie. A Trump będzie zawsze 4 lata młodszy od Bidena przecież. Ale... Kiedy by to nie było, więc za 4 lata Biden to już będzie po prostu, już dzisiaj noga mu pękła od spaceru z psem. No po prostu to jest staruszek rozsypujący się, bez własnej woli, bez energii, bez niczego. No więc to się w rozsypkę pójdzie, za 4 lata nie wierzę, żeby był w stanie uciągnąć kadencję, nawet całą, a nie mówiąc o kampanii za 4 lata.
Ale jak to noga mu pękła?
No szedł z pieskiem i noga mu pękła, no. No pękła mu, popękały mu kości w nodze. No ludzie mają osteoporozę i inne takie choroby starcze i nie powinni się miotać już wtedy, tylko siedzieć w domu na foteliku, no bo co z tym zrobić? No nie jest tak. No moja mamusia też ma coraz słabsze kości, no to już na narty nie jeździ. A Biden się wybiera w Białym Domu rządzić. No nie chcemy takiego faceta, który nie jest w stanie wstać o 3 nad ranem i w 2 minuty zebrać myśli, bo się wojna zaczęła jakaś na drugim końcu świata. Trump nigdy nie śpi, tylko zawsze działa, a Biden śpi nawet jak nie śpi. No naprawdę, nie sądzę, żeby 80 milionów ludzi na coś takiego zagłosowało. No. Pękła mu noga, z pieskiem poszedł na spacer ze swoim pieskiem, jakimś tam misiem swoim głupim poszedł i mu noga mu pękła. Po domu spacerował, nie że w ogródku.
Ale przecież nikt nie chodzi na spacer z psem po domu.
Chyba, a Biden przez 6 miesięcy kampanię wyborczą z piwnicy prowadził, czyli chodził na konferencję prasową do piwnicy, chodził na rozmowy kwalifikacyjne swojego gabinetu do piwnicy i nadal to robi, więc akurat Biden po domu wyprowadza psa, bo się boi wyjść.
A salon europejski ucieszył się z Bidena. Już go zaproszono na szczyt europejski.
Tak, to jest afera, bo no, on podpisze znowu to, co Trump skreślił, czyli zapisze Amerykę do WHO, to mam pytanie do polskich władz. Dlaczego my jeszcze w WHO jesteśmy? Po tym wszystkim, co nam WHO zrobiło, czyli kłamało razem z Chińczykami na początku tej pandemii całej. Czemu Polska nadal należy do WHO i czemu czytamy to, co nam WHO przysyła w listach swoich? My się ciągle posługujemy jakimiś wytycznymi WHO. Czemu nie podważyliśmy tego wtedy, skoro wtedy nam kłamali i kłamali przez kilka miesięcy w kółko, a potem się mylili przez kilka miesięcy w kółko, to czemu my dalej ich słuchamy? No Biden zapisze z powrotem do WHO i będą pieniądze i do tej paryskie porozumienie w sprawie klimatu, kominów. Tak, podpiszę znowu. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, co w tym porozumieniu jest. Jest niszczenie przemysłu białych ludzi, czyli Europa i Stany Zjednoczone, nasza cywilizacja chrześcijańska, no tak to nazwijmy. Natomiast w tym czasie Chiny i Indie mogą palić co chcą w swoich piecach, wylewać do rzek co tylko chcą, bez żadnych filtrów w swoich krajach, bo zarówno Chiny, jak i Indie jeszcze przez 30 lat uznawane będą zgodnie z porozumieniem paryskim za kraje rozwijające się. W związku z tym, jak my mamy konkurować, jeżeli my mamy ograniczać CO2, a w tym czasie Chińczyk może rozwijać swoje CO2 jeszcze przez 30 lat, bo to są biedaczki rozwijające się. No to Trump się wycofał z takiego porozumienia. Emisja CO2 notabene spadła za Trumpa, pomimo że zmniejszyło się bezrobocie, wzrosła produkcja i tak dalej, bo oni tu dbają o swoje powietrze, ale nie musimy tego robić przymusowo i w Paryżu. No a jak będzie Biden, to pozapisuje z powrotem. I wrócił John Kerry, ten idiota kompletny to jest naprawdę, taki z długą głową. Widzą państwo, jak się wypowiada, że to nie jest mądry, roztropny człowiek, tylko głupek. No i to jest ten, co tam Irańczykom pieniądze rozdawał. No i będziemy mieli więcej wojen i więcej bomb atomowych na świecie.
Czarna wizja.
No a jaka realistyczna, powiem tak, no realistyczna wizja. Jakby, gdyby Biden przejął stery, no to wrócimy do czasów Obamy, no. Gdzie nie było dobrze. A Polska, że się nie wycofuje z tych wszystkich... Nie wiem, czemu Polska jest w porozumieniu paryskim. Co polskiej gospodarce to daje? Filtry możemy sobie w fabrykach zakładać według własnych ustaw. Samodzielnie. Premier Polski może zdecydować, nie chcemy zatrutego powietrza, w związku z tym nasze kopalnie mają to i tamto zrobić. Nasze huty, elektrownie mają to i tamto zrobić. Ale czemu my się zapisujemy do porozumienia, które kosztuje, bo trzeba się tam zapisać za pieniądze, jeździć na zebrania za pieniądze, przyjmować rozkazy z obcych ust, od urzędników niewybieralnych przez Polaków, tam nie wybieramy nikogo w tym porozumieniu paryskim. Podpisujemy dokument jakiś, potem nam wydają rozkazy i my musimy płacić za emisję CO2 w Polsce. Za to, że produkujemy prąd dla mojej mamusi w elektrowni Bełchatów, musimy płacić pieniądze za granicę za to, że produkujemy prąd, bo kopci z komina w Bełchatowie i w związku z tym za kopcenie z komina mamy płacić. To są opłaty, to nawet się nazywa podatek, ani kara, tylko to są opłaty do planety Ziemia, porozumienie paryskie ma Polska wnosić, bo kwoty CO2 są jakieś. Czemu my wchodzimy w taki biznes w ogóle?
Polska o swoje powietrze i swoje rzeki mogła sama dbać.
Oczywiście, że tak, ale dbamy o całą planetę. Chcemy, żeby była to zielona planeta, żeby wszystkim się dobrze na tej planecie żyło, żeby zwierzęta mogły spokojnie biegać po lasach, a ryby żyć w morzach. Po prostu dbamy.
Ale dbamy w taki sposób, że Chińczycy przez 30 lat mogą zatruwać tę planetę i Hindusi notabene. Miliard ludzi tu i miliard tu przekroczony w obu tych krajach. I w tamtych miejscach oni mogą robić co chcą, to tak dbamy o naszą planetę?
Tak dbamy o naszą planetę.
A no to tak se dbajcie o naszą planetę, a ja bym się wycofał no, z porozumienia paryskiego, gdyż ono Polsce ani światu nic nie daje.
To już by bombę atomową rzucono na Polskę, gdyby się wycofała z porozumienia klimatycznego.
Poza tym, jeżeli w ramach porozumienia klimatycznego to decyduje w Polsce premier, to chciałem powiedzieć, że premier nie jest zatrudniony ani przez chwilę do dbania o świat. Bierze całą swoją pensję za dbanie wyłącznie o Polskę, a nie o świat. Więc nawet jeżeli Krzysztof Skowroński ma rację, że porozumienie paryskie służy dbaniu o cały świat, to premier Rzeczypospolitej absolutnie nie ma w ramach swoich obowiązków służbowych załatwiać spraw całego świata, tylko i wyłącznie sprawy polskie. I tylko i wyłącznie sprawy polskiego klimatu, a nie światowego. Więc przekracza swoje kompetencje i zużywa swoją pensję i swój czas na działania nieprawnie. Tak oceniam jego zaangażowanie w sprawie paryskiej, jeżeli to jest dbanie o klimat świata, a nie Polski.
To jest tak, że porozumienie paryskie nie było takie złe, bo jest wewnętrzne porozumienie w ramach Unii Europejskiej, które jest bardziej restrykcyjne, bo porozumienie paryskie służyło, to też jest słowo, takie słowo klucz, czyli zrównoważony rozwój. Ale wtedy, jak tłumaczył to profesor Jan Szyszko, liczyłeś, ile mamy lasu, ile mamy CO2, ile produkujemy tlenu i wtedy różnica być może wpadała do tego wspólnego kosza, z tego się wycofano, nie liczą się lasy, nie liczy się już redukcja dokonana przez Polskę, te wszystkie filtry, które zostały założone na kominach, tylko jest jakby liczenie od początku i to właśnie i przeciwko temu protestował profesor Jan Szyszko, ale to się teraz dokonuje, bo takie porozumienie wewnątrz Unii Europejskiej zostało zawarte.
Ale w ogóle powinniśmy się wycofać z tego porozumienia wewnątrzunijnego również. Co to w ogóle kogo obchodzi?
No to trzeba jeżeli było się w Krakowie jest za dużo... Z całej Unii trzeba było się wycofać. To znaczy to już inaczej tego zrobić nie można.
Można, myślę, jakby był odważny Trump w Polsce jakiś, to by się wycofał najpierw z tego jednego, a potem jak się Unii nie podoba, to niech nas wyrzucają. Zobaczymy, czy se dadzą radę. Polska zaczęła płacić do Unii. Mam wycinki na ten temat, że skończyło się, już nie da się obronić tezy, że jesteśmy beneficjentem od tego roku. To oficjalne dane kilka dni temu w telewizji. Moja mamusia wynotowała, już teraz Polska została płatnikiem. I teraz jak Polska już została nawet oficjalnie płatnikiem, a nie tylko ukrytym płatnikiem, to nie tak łatwo im będzie nas wyrzucić, bo stracili Brytyjczyków i w związku z tym oni tam mogą pyskować dużo, ale nie będą tacy skorzy, żeby płatnika wyrzucać, bo znaczy, że zabraknie im forsy, gdyby Polskę usunęli. Opozycja też podaje informacje, że 80% Polaków jest przeciwko Brexitowi. To ja się ucieszyłem, bo znaczy, że 20 jest za. A kiedyś był dużo mniejszy procent ludzi, którzy nie chcą Brexitu, którzy chcieliby Brexitu. Tamta grupa była, ja byłem w mniejszości radykalnej, 2%, 1%, a teraz 80% Polaków jest przeciwko Brexitowi, czyli 20% nie jest przeciwko Brexitowi. To już jest dobrze, to jest wysoki postęp w ciągu zaledwie półtora roku to się zmieniło. To kolejne półtora roku i może 40% Polaków nie będzie się opierało polexitowi, nie brexitowi, tylko polexit to się nazywa. No to się cieszę z tego bardzo.
A my ucieszymy się z kolejnej piosenki.
A proszę, mam Redneka teraz, ale ten już jest z flaszką, taki bardziej klasyczny. Flaszka z długą szyjką i Redneck.
Studio Dziki Zachód.
Jesteśmy największym rynkiem Nowej Europy i będziemy na 6. miejscu pod względem wpłat do budżetu Unii Europejskiej. Więc gdy państwo słyszą, że o, wyrzucą nas z Unii, to blaga. Nie wyrzuca się 6. rynku zbytu i 6. płatnika. Największego rynku zbytu w tej części Europy się nie wyrzuca się, bo to zły interes.
Ja wiem, dlaczego jesteś radosny. Nie dlatego, że jesteś nad Zatoką Meksykańską, nie dlatego, że wieje wiatr, nie dlatego, że wynajęłeś salę konferencyjną, ale dlatego, że jesteśmy już blisko tej szczepionki, która nas uratuje od zarazy.
Mamy lekarstwa, szczepionka jest do niczego niepotrzebna i nie wiem, czy jesteśmy blisko, bo najpierw Ameryka będzie obsłużona, jeszcze Trump rządzi, więc te hura optymistyczne doniesienia z Unii Europejskiej, że już za 3 dni i tak dalej, hola hola, najpierw Ameryka ma być zaprodukowana szczepionką cała, a to są amerykańskie firmy, które ją produkują i wymyśliły. W związku z tym tak łatwo nie będzie, Unia poczeka trochę w kolejce, to ja tu mam bliżej. Poza tym, no nie wiem, czy się przygotowaliśmy do tej szczepionki w Polsce. Czy ktoś w ogóle się zajmował tematem? Czy jest codzienna konferencja prasowa? Czy ktoś wziął pod uwagę na przykład, że ona musi być przewożona w lodówkach, skłodzona w temperaturze tam z suchym lodem? 80 stopni poniżej zera, czy ile tam? Suchy lód, to są osobne, to nie jest zwykła lodówka. Bo to się tym można poparzyć, ręka przymarznie na stałe. I więc transport musi się w czymś takim odbywać. To się nie da byle czym przewieźć. I potem trzeba wszczepić te dawki osobom chętnym. To czy kupiliśmy strzykawki i waciki do przecierania? Czy mamy, bo się chwalił rząd, że jeden facet mówił, że 15 milionów szczepionek Polska dostanie. Zapłacić musi w ciemno chyba wcześniej i dostanie z tego, co zapłaci, 15 milionów. Pierwsze pytanie moje takie, a co zresztą chętnych, gdyby była większa liczba chętnych? To figę z makiem pokażemy pozostałym, czy o co chodzi? To tak wolny rynek nie powinien działać, no ale kupujemy za pomocą pośrednika w Brukseli, to tak żeśmy sobie ułożyli. Więc jeden z urzędników mówił, że 15 milionów Polska dostaje szczepionek, drugi, że 16 milionów. To dwaj urzędnicy jednego rządu o bańkę się mylą w liczbie szczepionek. I teraz pytanie, czy mamy 15 milionów strzykawek i igieł, żeby to zapodać, czy może nie? I waciki do przecierania, no bo już jak 4 waciki są potrzebne, to znajdę. Ale jak potrzebuje 15 milionów wacików, to już to się robią ciężarówki wacików. Czy my jesteśmy na to przygotowani? Drogi Krzysztofie, który się cieszysz z tego, że szczepionka będzie lada chwilę.
Nie, ja nie powiedziałem, że się cieszę, tylko powiedziałem, że ty się cieszysz.
A nie, to ja się z tego nie cieszę. Ja tam się szczepić nie mam zamiaru. No właśnie, poczekam na późne efekty u innych.
Już pomyślałem, że jesteś pierwszy w kolejce, że już się zapisałeś, że już
nie.
Pojechałeś, jedziesz na jakiś stadion, bo na stadionach będą szczepienia, na lodowiskach, w cyrkach, wszędzie, gdzie tylko to będzie możliwe. Wszyscy się przygotowują na to. Powinieneś mieć podwinięty rękaw, już powinieneś być gotowy.
Tak, ale nie mamy strzykawek. Przecież nie kupiliśmy.
Ale możesz
nic
sobie
nie słyszałem
kupić
o ogromnych
strzykawkę.
Transportach strzykawek. Ale nie ma 15 milionów strzykawek w Polsce tak z dnia na dzień. Gdyby wszyscy rzucili się dzisiaj do banku wypłacić swoje pieniądze, to fizycznie nie ma tyle papierków wydrukowanych. Okej? Okay? Bo jesteśmy przygotowani na to, że większość robi operacje elektronicznie. I w sytuacji, gdy nagle z dnia na dzień 15 milionów ludzi rzuca się po strzykawki, to też nie mamy tyle strzykawek, bo nawet żeśmy takich wielkich magazynów na strzykawki nie przygotowali sobie. Więc to tak się nie da. Poza tym nie mamy tych lodówek. A potem, jak już przejechało poniżej zera w suchym lodzie, to jeszcze musi być schłodzone do takiej temperatury typu jak normalne szczepionki, typu 4 stopnie czy coś tam. No to takich lodówek też nie mamy na 15 milionów dawek, żeby to przechowywać. I to przez 4-5 dni tylko można przechowywać w takiej temperaturze, czyli jak się rozmrozi z tej bardzo zimnej lodówki z suchym lodem i przełoży do drugiej lodówki, już musisz mieć 2 lodówki, to z tej drugiej lodówki musisz dosyć szybko ludziom dać, bo jak przez 4 dni po rozmrożeniu trzymasz nawet schłodzone, to już szajs się zrobił i do śmietnika wywalamy. Czy my jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek, które miałyby to robić? Bo pielęgniarka ile w stanie jest razy wstrzyknąć dziennie, zanim się przewróci ze zmęczenia? I czy przepustowość cyrku mamy przewidzianą? Parkingów pod cyrkami? Chcecie wyszczepić 15 milionów ludzi, bo tyle dawek Polska dostanie, gdyż zamówiła? Czy jesteście przygotowani na tę operację parkingowo-cyrkową i szczepionkową?
I tym pytaniem...
Nikt nie zadaje tego pytania?
Ale Wojciech Sejrowski tak.
No, w Radiu Wnet wyjątkowo.
I tym pytaniem zakończymy dzisiejsze studio Dziki Zachód.
Bardzo się cieszę, bo strasznie dudni. Już następnym razem będę w kocach u siebie
nie będziesz
na prerii.
Studni. Wszystkiego dobrego. Nie.
I bye.
Żeby cię wiatr nie porwał.
Nie porwie mnie. Mocnego zdrowia wszystkim życzę i lekarstwa mam przy tyłku schowane na COVID. W każdej chwili mogę łyknąć, gdyby mnie co trafiło. Nie potrzebuję szczepionki. Bye.
Do zobaczenia i do usłyszenia. A nas wiatr porwie teraz do wiadomości i Jaśmina Nowak.
Studio Dziki Zachód.